Kultura dla najmłodszych.
Dziś gościem Radia Kraków Kultura, programu Kultura dla najmłodszych jest Wojtek Wawrzyk, reżyser filmów animowanych, animator, scenarzysta, rysownik, autor komiksu Pan Żarówka. Dzień dobry, panie Wojtku.
Dzień dobry.
24 maja odbyło się spotkanie w Pałacu Potockich, którego pan był gościem głównym. I to wydarzenie było poświęcone pańskiemu komiksowi zatytułowanemu Pan Żarówka. Organizowane z tego powodu, że ten pański komiks w kwietniu tego roku ukazał się w Stanach Zjednoczonych nakładem wydawnictwa Fantagraphic. To jedno z większych wydawnictw komiksowych w Stanach Zjednoczonych, które od ponad 40 lat wydaje jedne z najlepszych i chyba najważniejszych komiksów na świecie. Pański komiks jest pierwszą polską książką tam wydaną. Po całej serii nagród otrzymanych w naszym kraju za tenże komiks, ta nobilitacja nie dziwi.
Oj, dziwi to bardzo tak naprawdę. Oczywiście to było moje wielkie marzenie, dlatego że ja nie ukrywam, że ja zacząłem myśleć o rysowaniu komiksu i to takiego właśnie komiksu w takim stylu i w takiej z takim sposobem narracji i prowadzenia narracji właśnie po tym, kiedy sporo lat temu, 20 ponad, u mojego przyjaciela po prostu zobaczyłem po raz pierwszy komiksy z wydawnictwa Fantagraphics. I one w przeciwieństwie, to wydawnictwo w przeciwieństwie do takich, o których pewnie więcej większość słuchaczy słyszało, czyli w przeciwieństwie do takich dużych wydawnictw zajmujących się tematyką superbohaterską typu Marvel i DC, to Fantagraphics skupia się na człowieku i oni w dużej mierze od 40 kilku lat wydają komiksy, które są o czymś. Są nie tylko o ludziach przebranych w peleryny, którzy po prostu biją złoczyńców, tylko są o czymś i starają się popychać rzeczywiście medium komiksowe nieco do przodu.
Czyli to oni znaleźli pański komiks?
Nie do końca. Ja się musiałem trochę tam jakby im dać o sobie znać, tak to wyglądało. Natomiast fakt jest taki znamienny i dosyć wielki w tym przypadku, że rzeczywiście w ciągu 44-letniej, ponad chyba 5 już nawet, historii tego wydawnictwa, oni nie dostrzegli tutaj na rynku polskim do tej pory tytułu, który by chcieli wydać. Są bardzo, na tym punkcie są wybiórczy.
Z czego to wynika? Z tego, że nie interesowali się tym kręgiem kulturowym? Czy być może w Polsce
może tak,
brak komiksów, gdzie bohaterem jest człowiek?
Tak, to brzmi tak dziwacznie. Tak, to chodzi o komiksy, które są obyczajowe i w pewien sposób poruszają, czy gdzieś szukają nowych sposobów w ramach medium komiksowego, nowych jakichś sposobów wyrazu. Ciężko powiedzieć. Myślę, że oni rzeczywiście niespecjalnie tutaj patrzyli na Polskę. Ale też, nie wiem, wydaje mi się, że napisałem taką powieść graficzną, której mi tutaj brakowało po prostu, więc cieszę się bardzo i był to dla mnie niezwykle wzruszający moment, kiedy zupełnie tak spontanicznie po prostu wrzuciłem mój komiks po polsku wydany, bo w Polsce on wyszedł w 2018 roku, przez Kulturę Gniewu został wydany. I ja ten komiks po prostu wrzuciłem do koperty, napisałem list, parę słów do siebie. No, parę osób pukało się w czoło wtedy, że nic z tego nie będzie, po czym po tygodniu dostałem odpowiedź zwrotną, że jesteśmy zainteresowani.
I trzeba było wówczas ten komiks przetłumaczyć.
Tak, tak. No po tym, kiedy już otarłem łzy wzruszenia, rzeczywiście zaczęliśmy rozmawiać z wydawcą z Kultury Gniewu, z Szymonem Holzmanem, kto byłby idealnym tłumaczem tej książki, bo ona jest też trudna i nie bez powodu tutaj używam takich określeń powieść graficzna i literatura, dlatego że często się niestety nadal musimy tłumaczyć, że komiks jest też literaturą, tylko że po prostu bogato ilustrowaną.
To prawda.
W każdym razie rzeczywiście szukaliśmy i bardzo szybko pomyśleliśmy o Antoni Lloyd-Jones, tłumaczce Olgi Tokarczuk i Stanisławem
Iwaszkiewicza,
oczywiście też.
Mariusza Szczygła.
Tak, także Jest to, Antonia jest fantastyczną, wspaniałą tłumaczką i szczerze mówiąc, troszkę tak jak w przypadku wysyłki mojego komiksu do Fantagraphics, wydawało mi się, że to jest troszeczkę marzenie nie do spełnienia, więc no ale zdobyliśmy namiar na nią. Ja napisałem do niej i ona z początku rzeczywiście miała pewien dystans, ale powiedziała bardzo szybko, że ona chętnie przeczyta ten komiks i wtedy podejmie decyzję. Ja przesłałem jej polską wersję i w ciągu kilku godzin Antonia odpisała mi, że absolutnie tak i że będzie to było wspaniałe. No to jak wydaje mi się, że te dwie rzeczy, czyli sam fakt wydania tej książki tam i tłumaczenia tego absolutnie błyskotliwego, bo to był proces wielomiesięczny, no, że to są, no jest wspaniale.
Właśnie, jest wspaniale, to z całą pewnością, ale skoro ten komiks, pański komiks, pańska powieść graficzna zachwyciła i wydawnictwo ze Stanów Zjednoczonych i słynną tłumaczkę, to powiedzmy, o czym on jest. A właściwie przypomnijmy, bo on rzeczywiście już jakiś czas temu ukazał się na rynku polskim, ale powiedzmy, o czym jest pan Żarówka.
Tak, no to jest powieść trudna. Myślę, że muszę dwie rzeczy jednocześnie troszeczkę opowiedzieć. Jedna to jest geneza, czyli skąd się wziął w ogóle w mojej głowie zamysł rysowania czegoś takiego, a druga o czym to jest. Dlatego, że na takim powierzchownym poziomie, czyli tego jak czytamy historię, no to jest dosyć surrealistyczna, dziwna, absurdalna dosyć opowieść o tym, że jest rodzina. Tam ja nie nazywam konkretnie ani miast, ani miejsc, ani czasu akcji, nie określam, ale myślę, że wszyscy się domyślają, że zaczyna się akcja w okolicach lat 80. w Polsce. I jest rodzina, w której tata zajmuje się prasowaniem koszul i pewnego razu rozprasowuje się na naleśnik i jest po prostu takim gdzieś zawieszonym na granicy życia i śmierci, takim naleśnikiem, który rozłożony na fotelu słucha radia i tak wygląda jego życie. Jest też mama, która jest najsilniejszą postacią w tej rodzinie i ona pracuje w hucie i tam przenosi ciężkie kadzie z rozgrzanym metalem i zabiera po tym wypadku, zabiera syna do pracy ze sobą i pewnego razu wielki taki kawał rozgrzanego metalu wpada do ust temu bohaterowi, chłopcu i wypala go w środku i tworzy w środku coś w rodzaju takich trzech drucików, takiego rusztowania, jak to określa lekarz, kiedy ogląda zdjęcia rentgenowskie. I później okazuje się, że kiedy ten chłopiec włoży palce do kontaktu po prostu, to świeci jak żarówka, czyli te druciki się żarzą.
Stąd tytuł.
No niestety ma to też swój efekt uboczny w postaci tego, że on daje nie tylko dużo światła, ale też bardzo dużo ciepła, czyli innymi słowy parzy. I w związku z czym ta cała powieść rozgrywa się na przestrzeni około 30 lat, gdzie obserwujemy losy tego chłopca, który próbuje odnaleźć swoje miejsce w świecie, jakby mając taki dar i takie przekleństwo jednocześnie. To tyle, jeśli chodzi o streszczenie. Natomiast jeśli chodzi o to, skąd się wzięło to wszystko, to no, i może to jest ten powód, dla którego ta powieść tak jakoś może dobrze podróżuje, za co jestem bardzo wdzięczny i to jest coś, co jest dla mnie bardzo ważne. Z tego powodu, że ja... No jest to powieść na wątkach autobiograficznych. Jest to surrealistyczna powieść na wątkach autobiograficznych.
Ale to nie jest powieść autobiograficzna.
No nie, moja mama nie pracowała w hucie. Natomiast moi rodzice byli bardzo chorzy, oboje. I to jest tak, że z taką długotrwałą sytuacją wiąże się to, że po pierwsze szukamy pomysłu na to, jak nie... Zaczynam się śmiać z tego. W momencie, kiedy jakby nie mamy już żadnej możliwości, to jakby obrony, czy jesteśmy bezradni wobec pewnej rzeczy, która nas przerasta, to jakąś obroną, myślę, czy reakcją obronną jest po prostu śmiech. Dlatego ta książka jest bardzo śmieszna. Ona jest taka pełna czarnego humoru. wielokrotnie porównywana do utworów Franza Kafki, co mnie bardzo cieszy.
Tłumaczka notabene też takiego porównania użyła.
Natomiast wyglądało to tak, że ja chciałem opowiedzieć o czymś, co przytrafiło mi się jako dziecko i z czym rzeczywiście zmagałem się przez większość życia. Natomiast nie wiedziałem, jak to zrobić. I fakt jest taki, że ja najpierw rysowałem sobie coś w rodzaju takiego szkicownika, bardzo takiego osobistego. Przez kilka lat jestem z zawodu animatorem, reżyseruję też filmy animowane również. Więc gdzieś tam przy sobie zawsze mam taki szkicowniczek, gdzie zapisuję swoje pomysły. I pokazałem te po kilku latach około 600-700 stron tych notatek mojemu przyjacielowi i to on namówił mnie do tego, żebym ja przerysował to powtórnie na czysto i to ubrał to w formę takiej właśnie baśni. I potem rysowałem przez kolejne 7 lat ten komiks. I rysowałem, myślę, też tak długo z tego powodu, że po prostu bardzo ciężko mi było o tym mówić, a takim momentem dla mnie bardzo przełomowym było to, kiedy ten komiks się ukazał. I ja skonfrontowałem swoją historię z tym, co inni ludzie o tym myślą, nie znając mnie. I podsumowując, jest to po prostu rzecz autoterapeutyczna dla mnie, ta książka. Bardzo się starałem, żeby ta historia była uniwersalna i ta sytuacja w postaci właśnie tłumaczenia angielskiego i tego, że ludzie z różnych krajów i różnych kultur są w stanie dostrzec w tym siebie i swoje zmagania, jest czymś bardzo, jest wspaniałym. Przepraszam za taką przedługą wypowiedź, ale nie dałem rady.
Czyli chcąc jakby podsumować to, co pan powiedział, można byłoby powiedzieć, że pan Żarówka to oczywiście ta surrealistyczna baśń, to pojęcie już padło, z wątkami autobiograficznymi, z elementami też autoterapii, ale kiedy pan ją tworzył, to o kim pan myślał? O sobie czy o jakimś konkretnym odbiorcy? No bo sama treść, jak pan powiedział, ona rzeczywiście pokazuje dość duży przekrój lat, no bo poznajemy 6-letniego bohatera i towarzyszymy mu przez całe życie. Więc jak jest z odbiorcą? Komu ten komiks jest dedykowany?
To jest bardzo ciekawe pytanie, bo ciężko mi jest na nie odpowiedzieć. Na pewno nie miałem odbiorcy, a może inaczej, pisząc to na pewno nie chciałem się jakiemuś czytelnikowi, czy typowi czytelnika w cudzysłowie przypodobać. Raczej bardzo dużo i bardzo ostrożnie rysowałem ten komiks, chyba z myślą też o moich bliskich tak naprawdę. Ja chciałem w pewnym sensie chciałem to tak opowiedzieć i często miałem momenty takie, że nie byłem w stanie czegoś, czy zatrzymywałem proces rysowania na wiele tygodni, bo nie wiedziałem co dalej, albo nie wiedziałem jak coś narysować, żeby było to w jak najbardziej pełny, ale też taki jak najmniej powierzchowny sposób, żeby o tym opowiedzieć, czy jak najmniej trywialny sposób opowiedzieć o pewnych rzeczach. Myślę, że miałem jednak siebie w głowie. To znaczy przede wszystkim rysowałem to tak, że ja musiałem czuć, że jestem szczery wobec tych wydarzeń i tych ludzi, że jestem okej, że jestem fair wobec nich również. Ale robiłem to w dużej mierze dla siebie. To znaczy jeżeli czułem, że coś, co narysowałem, wydawało mi się po jakimś czasie nie dość dobre, to wyrzucałem to po prostu. Wracałem do tego i wyrzucałem, albo dorysowywałem strony i wbijałem je poniekąd klinem w coś, co już było narysowane wcześniej. Więc to był taki długoletni i super proces bardzo.
To o tym procesie, jak on się tworzył, porozmawiamy sobie już za chwilę, a przypomnę, że dziś gościem Radia Kraków Kultura jest pan Wojtek Wawrzyk, reżyser filmów animowanych, animator, scenarzysta, rysownik, no i przede wszystkim autor komiksu Pan Żarówka. Do rozmowy wrócimy już za chwilę.
Kultura dla najmłodszych.
Wracamy do rozmowy. Dziś gościem Radia Kraków Kultura, programu Kultura dla najmłodszych, jest Wojtek Wawrzyk, reżyser filmów animowanych, animator, scenarzysta, rysownik, autor komiksu Pan Żarówka. Przed momentem rozmawialiśmy o tym, kto jest odbiorcą tego pana komiksu, pana Żarówki i zaczęliśmy mówić o całym procesie tworzenia. No więc poopowiadajmy sobie o tym, jak powstawała ta powieść graficzna, bo dodajmy, że jest to powieść, która liczy 600 stron, tak. Więc dość kolosalnych rozmiarów dzieło. Notabene przepięknie wydane.
Bardzo dziękuję. To też o wydaniu opowiem, bo to jest osobny temat na osobne pytanie chyba. Tak, jak to wyglądało? To jest mój debiut, dlatego ja troszeczkę rysując to, musiałem w zasadzie wymyślić sposób na to, jak to robić. Całe szczęście mam wielu przyjaciół w środowisku komiksowym, którzy mi udzielili rad, jakich błędów podstawowych nie popełniać, żeby to jakoś zrobić. Natomiast przez charakter tej opowieści, który był czymś w rodzaju takich, ja bazując na pewnych wydarzeniach, przerabiałem pewne wydarzenia na baśń dla dojrzałego czytelnika. Nie byłem w stanie napisać scenariusza całkowicie od początku do końca. Co więcej, ja nie wiedziałem, ile ten komiks będzie miał w rezultacie stron. Więc te 600 stron, nie ukrywam, zaskoczyło również i mnie. A wszystko wzięło się z tego, że ja jestem z zawodu, dlatego że może użyję takiej komiksowej analogii. Za dnia jestem Bruce'em Wayne'em w świecie filmu, a wieczorem jestem Batmanem w świecie komiksu. Także
to też wskazuje na pory, które wykorzystywał pan do pracy nad tak. komiksem. Pan Żarówka to powieść graficzna, to komiks. A co wspólnego ma z animacją?
Sposób myślenia i pewne... Oj, tam jest wiele rzeczy wspólnych z animacją. Rzeczywiście, jeśli chodzi o proces powstawania tego, czy jakby tryb pracy, był taki, że ja za dnia reżyserowałem filmy i animowałem, po czym wieczorami lub weekendami wracałem do domu i tam rysowałem ten komiks. Ale te dwa światy, czy te dwa doświadczenia moje z filmu i z komiksu, one się przenikały. I coś, co na pewno wiele osób mówi, czytając o pana Żarówkę, mówi o tym, że ten komiks jest bardzo filmowy. I rzeczywiście ja kadruję, czy używam planów takich, tak jakbym stawiał kamery naprawdę w filmie fabularnym. Więc jakby to jest szereg takich elementów rzemiosła filmowego, używam ich w komiksie. A dodatkowo są pewne strony, które można powiedzieć są animowane. To znaczy mam na jednej stronie czy na kilku mam tak, jakby to powiedzieć, to są po prostu fazy animacji. Fazy animacji, czyli takie poszczególne klatki kluczowe, czyli że widzimy tę samą postać czy tę samą sytuację, ale w bardzo wielu takich klatkach, które pokazują też upływ czasu, czy jak bardzo mocno skupiałem się na emocjach.
Czyli to pokazuje, że w trakcie tworzenia tego komiksu, tej powieści graficznej, wykorzystywał pan to swoje wieloletnie doświadczenie pracy jako animator, czy raczej tworząc je, już je pan powoli przygotowywał do ekranizacji?
Nie myślałem o ekranizacji wtedy, kiedy rysowałem. Teraz bardziej, ale to też wynika z tego, że ważne dla mnie było skonfrontowanie tej treści historii z odbiorcami. I dopiero ta konfrontacja z ludźmi, czyli wtedy, kiedy ta historia mnie opuściła i zaczęła żyć swoim własnym życiem, to dopiero wtedy zachęciło mnie do tego, żeby myśleć o ekranizacji kiedyś. Ale nie. To bardziej chodzi o wykorzystywanie podobnych mechanizmów, które znam z reżyserii filmu, właśnie przy rysowaniu komiksu. I też czasami, co jest interesujące, jest takie jedno miejsce w tym komiksie, w którym zgromadzone są postaci z moich poprzednich filmów krótkometrażowych. Więc jest tak, że bohater odwiedza pewne miejsce i tam widzi po prostu, widzi, więc tam jest szereg takich rzeczy, które się powtarzają. Czy kwestia w ogóle światła, to jest też jakaś taki rodzaj takiego motywu przewodniego powracającego w moich filmach i teraz też w komiksie. Zresztą komiks jest taką historią poszukiwania światła w ciemności, można by powiedzieć.
Ponieważ jest to opowieść o drodze z ciemności do światła, miał pan pomysł, żeby tła na kolejnych stronach zmieniały się od czerni do bieli, ale tak. Jednak z tego pomysłu pan zrezygnował i mamy biało-czarny komiks.
Tak, ja rzeczywiście bardzo zależało mi na tym, żeby forma, w jakiej to jest wydane i bardzo dziękuję Kulturze Gniewu w Polsce w tym wydaniu, że naprawdę to było wiele miesięcy dla nich też kłopotliwych niezwykle, bo ja się no, mocno się uparłem, żeby forma tego, tej bryła, czy przedmiot, książka, przedmiot, żeby była bardzo mocną nawiązaniem do treści komiksu. Czyli chciałem, żeby było widać, że jest tam, że jest to o świetle i o cieniu, ale już na pierwszy rzut oka.
Opiszmy może ten
tak,
komiks.
Tak, już opisuję, tak. Więc pierwsza rzecz, jest tam bardzo ważny motyw też ściany zbudowanej z cegieł w tym moim komiksie. Jest rzeczywiście bohater, który z pewnych wydarzeń, którego trapią, buduje sobie taką ścianę z tych cegieł, po czym w momencie, kiedy czuje się, że wszystko go jakoś przerasta, czy chce uciec od tego wszystkiego, to po prostu wsiąka w tę ścianę. On jakby zanika, wnika w ścianę. W związku z czym pierwszą rzeczą, jeśli chodzi o przedmiot książka, jest to, że on wygląda jak cegła. To znaczy format tej książki i brak twardych okładek przekłada się na to, że jest to taka regularna cegiełka, a dodatkowo właśnie ten motyw światła i cienia jest w ten sposób w polskim wydaniu zaznaczony, że mamy wspomniane druciki, które są wewnątrz głównego bohatera i one są złote, czyli one są jedynym odbijającym światło elementem w ciemności, dlatego że okładka jest czarna, ale też brzegi tego komiksu również są zaczerniane, w związku z czym mamy coś takiego. My szukaliśmy chyba 7 albo 8 miesięcy drukarni, która by się tego podjęła. Także, no ale bardzo się cieszę. Myślę, że to jest piękny przedmiot.
Piękny przedmiot, to prawda, przypominający czarną cegłę.
Czarną cegłę.
I ta forma odzwierciedla oczywiście treść i te motywy, które w tejże treści znaleźć możemy. Jak tworzy się komiks, to czy najpierw w głowie twórcy powstaje fabuła czy obraz?
Wydaje mi się, że to jest, i to jest chyba kluczowe dla zrozumienia, czym komiks jest jako sztuka, że bardzo wiele takich zarzutów wobec komiksu brzmi po jednej stronie tak, to jest słaba proza, a po drugiej stronie to jest słabe malarstwo. Natomiast dobry komiks to jest taki, który umie połączyć to w hybrydę liter i obrazów w taki sposób, że wtedy się tworzy nowa siła i zupełnie nowa jakość. W związku z czym dobre komiksy, myślę, nie powstają na podstawie scenariusza, ale powstają na podstawie czegoś w rodzaju takiego szkicownika, gdzie mamy oczywiście trochę słów zapisanych, ale mamy też od razu jakieś obrazy i szukamy relacji i siły w odpowiednim połączeniu słowa z obrazem. I bardzo bym zachęcał słuchaczy do tego, żeby czytając komiksy poszukiwali też tych zbitek, że w którym momencie to naprawdę oddziałowuje na mnie, dlatego że są idealne proporcje i idealne współzależności pomiędzy słowami i obrazami. Ja nie piszę scenariuszy, tylko piszę notatki, czy tak zwane drabinki scenariuszowe, ale bardzo często zaczynam od obrazu i albo przeglądam moje dotychczas narysowane strony i dostrzegam pewne refreny czy powtórzenia w obrazach i wtedy piszę ciąg dalszy scenariusza, który wynika z tego, jakich obrazów już używałem. Myślę, że to jest chyba clue sprawy. Nie zaczynamy od obrazu, nie zaczynamy od słowa, zaczynamy od tych dwóch rzeczy jednocześnie.
Pan Żarówka to debiutancka powieść graficzna, o czym pan już powiedział. Czy to jest pańskie dzieło życia? Czy myśli pan o kontynuacji albo o nowej powieści graficznej?
Ja nie wierzę w takie pojęcie jak dzieło życia. Wydaje mi się, że ciężko jest coś powiedzieć o stolarzu, patrząc na jedno jego krzesło. I myślę, że podobnie jest z jakimkolwiek twórcą. Myślę, że zawsze warto jest patrzeć na całokształt, na różne rzeczy i trochę pomiędzy słowami, czy pomiędzy tymi dziełami, jakby dopiero obraz tego człowieka sobie pełniejszy zobrazować jakoś. W związku z czym, czy to nie jest dzieło życia? Myślę, że to jest bardzo ważne, to jest bardzo ważny utwór. Być może jest to jeden z najważniejszych utworów, które zrobiłem. Natomiast oczywiście robię szereg innych rzeczy i rysuję obecnie coś w rodzaju kontynuacji. To nie jest kontynuacja, ale to jest coś bardzo trudnego. Jest kolejna rzecz, której wydaje mi się, że jest to dość taka ekscytujący też sposób działania, że ja zaczynam coś rysować, czy zaczynam coś robić i nie mam pojęcia, jak to skończyć. I jest to związane z pewnym i takim lękiem, i takim brakiem pewności, i dopiero poszukiwaniem tej metody w trakcie, kiedy to robię. I wtedy wychodzą rzeczy najciekawsze. Tak było przy panu Żarówce również. I teraz rysuję komiks, który kompletnie nie ma scenariusza. Jest tytuł Bardzo mi przykro. To jest coś, co nawiązuje do pana Żarówki, do epilogu właściwie. Jest to kolejna rzecz, która jest dla mnie trudna do rysowania, nie tylko ze względu na to, że nie ma scenariusza, ale ze względu na to, że nie bardzo wiem, jak pewne rzeczy narysować. Rysuję o śmierci mojego taty, tę następną rzecz, i o szeregu wydarzeń, które wokół tego się działy, które były tak absurdalne, że ja jakby tworzę taką mapę absurdu wokół śmierci po prostu, który uważam za... nie chcę teraz jakby tak głęboko jakoś tam wchodzić, ale to jest... zastanawiam się nad tym bardzo mocno, no bo jakże inaczej. I ten brak scenariusza wygląda w ten sposób, że ja mam spisane szereg takich anegdotek czy pewnych epizodów, które się wydarzyły w tym czasie, kiedy się działo to, ale rysuję je nie w kolejności, tylko zupełnie skaczę w czasie i dopiero post factum łączę je w jakąś całość. I rzeczywiście mam teraz 110 stron tego. I nagle dopiero teraz, tak jak przy montażu filmu dokumentalnego tak naprawdę, że najpierw kręcę dużo materiału, a dopiero potem szukam tezy, którą staram się upleść z tych rzeczy, które mam tego materiału. To troszeczkę podobnie pracuję teraz przy Bardzo mi przykro, ale jednocześnie jest to komiks, który nawiązuje tematami, siłą rzeczy, do pana Żarówki. I sposób, w jaki to robię, jest taki, że biorę całe kadry z pana Żarówki i je przerysowuję powtórnie w tym nowym komiksie, ale pokazuję je z zupełnie innej perspektywy i zupełnie szukam nowych znaczeń tak naprawdę. Więc myślę, że będzie to komiks znacznie bardziej taki, mniej będzie taką opowieścią, historią, mniejszy nacisk na fabułę ustrukturyzowaną, tak jak to jest w panu Żarówce, a w znacznie większym stopniu będzie to dość eksperymentalny taki, no nie wiem, co z tego wyjdzie. Nie wiem, czy w ogóle ktoś będzie chciał to czytać, ale właśnie nie myślę o tym, bo mam potrzebę narysowania tego i potem,
i
się, będę,
się,
potem się będę martwił, czy ktoś będzie chciał w ogóle to przeczytać i wydać.
Kiedy pojawi się na rynku wydawniczym ten najnowszy pana komiks, zatytułowany Bardzo mi przykro?
No właśnie nie wiem. Mam odczucie, że jestem w jakiejś jednej trzeciej, ale też miałem takie, kiedy byłem na setnej czy dwusetnej stronie pana Żarówki, też wydawało mi się, że teraz już z górki, a wyszło 600 stron, więc nie wiem. I właśnie ten brak pewności i taki rodzaj, i ta wolność przy rysowaniu tego, swoboda i taka intymność tego procesu, bo jestem tylko ja i kartka, ona jest absolutnie fantastycznym takim... jest fantastyczną przeciwwagą do tego, co robię w filmie za dnia, gdzie współpracuję z wieloma ludźmi i to jest wiele talentów połączonych w jakąś jedną rzecz i jest to jakiś kompromis, bo mnóstwo ludzi daje coś z siebie, ale nie wszyscy są zadowoleni, bo zawsze to jest jakaś forma, jakiś kompromis. W filmie jest to opowiadanie linearne, jest wszystko zaplanowane. Ja często muszę zaplanować pracę dla 40 osób na kilka miesięcy naprzód. Natomiast komiks to jest absolutne przeciwieństwo. Tam jest to świetne. Znaczy, myślę, świetne jest to, że mam szansę robić takie dwa...
Dwie skrajne tak. Dziedziny sztuki. Mhm. No właśnie, dziedziny sztuki zupełnie skrajne, ale z drugiej strony jest coś, co je łączy. Niestety wciąż zauważalne w naszym społeczeństwie stereotypowe podejście i do animacji, i do komiksu. Mam wrażenie, że gdy mówimy komiks, to myślimy przede wszystkim o dziecku. Wciąż gdzieś w nas jeszcze tkwi takie przeświadczenie, że przecież komiks to jest dzieło literackie. O ile nazywamy komiks dziełem literackim, przeznaczone dla dzieci, dla młodego odbiorcy. I podobnie jest z animacją, trochę tak z przymrużeniem oka patrzymy na tę dziedzinę filmową. Pan z takim odbiorem, z takim przekazem wciąż się spotyka, czy zauważa pewną zmianę?
Jest lepiej na pewno. Nie ukrywam, że jest to bardzo męczące dla mnie i dla wielu twórców filmu animowanego i komiksu, że my ciągle czasami zdarza nam się, że musimy udowadniać, czy musimy odpowiadać na te szeroko otwarte, rozszerzone oczy zdziwienia, że o, to komiks może być, może opowiadać o czymś ważnym. Wydaje mi się, że ta zmiana kulturowa w Polsce, ona powolutku następuje na lepsze, jest lepiej. Kraje, w których komiks nie jest aż tak wielką niszą, no bo jest, jednak to jest dość niszowa sprawa w Polsce, już przeszedł tę taką, można powiedzieć, rewolucję w myśleniu. Mam na myśli Stany Zjednoczone czy Japonię na przykład. Tam nikogo nie dziwi to, w Japonii chociażby, że mamy, że komiksy są częścią literatury, są literaturą i kulturą i możemy mieć komiksy od takich właśnie dla dzieci, przez dramaty, przez komiksy pornograficzne również i kryminalne i wszystko, prawda? Jakby tam nie ma żadnego ograniczenia. I to samo wydaje mi się, że myślę, że lata 70. w Stanach Zjednoczonych, czyli wtedy, kiedy zostało założone wydawnictwo Fantagraphics, które teraz wydało Żarówkę, oni też walczyli z tymi stereotypami wtedy. Rzeczywiście tam chociażby ich działalność, ona miała służyć temu, żeby te stereotypy po prostu, żeby zbijać te argumenty, które w tym takim głównym nurcie niestety ciągle są.
No, ale na jakim etapie według pana my jesteśmy, my polscy odbiorcy? Bo nadmienię tylko, że w 2018 roku w Krakowie pojawiła się wystawa Teraz Komiks w Muzeum Narodowym w Krakowie, która notabene została nagrodzona marką Radia Kraków. I ona rzeczywiście spotkała się z dość dużym zainteresowaniem odbiorców. I to nam pokazało, nam krakowianom, że inaczej na komiks patrzymy, że nas dzisiaj komiks owszem bawi, bo pokazuje te czasy naszego dzieciństwa, ale jednocześnie bardzo dużo nas uczy. I jest też takim odzwierciedleniem czasów, w których powstawał. I to jest piękne. I to nas dziś zachwyca.
Myślę, że jesteśmy jeszcze przed momentem, w którym pan Żarówka jest w księgarni pomiędzy literaturą piękną polską, a powinien tam być. Jeszcze jesteśmy przed etapem, w którym do nagród literackich są też zgłaszane komiksy i to nie w osobnej kategorii, takiej dopchanej na siłę gdzieś tam pobocznie, tylko traktowane równorzędnie.
I poważnie.
I poważnie. No, nie wiem, większość dużych nagród literackich w Polsce jeszcze nie uwzględniała komiksu. Czy dopiero zaczyna, czy jakoś tak zaczyna życzliwym okiem spoglądać na to, ale jeszcze jesteśmy przed tym momentem. Więc myślę, że jest coraz lepiej, na pewno jest lepiej niż 5 i 10 lat temu pod tym względem. Myślę, że wracając też, bo to jest zbieżny temat i te same problemy przy filmie animowanym, że myślę, że po nagrodzie dla Mariusza Wilczyńskiego za Zabito i Wyjedź z tego miasta, głównej nagrodzie na festiwalu filmowym w Gdyni, tam już jest troszkę lepiej. Lepiej w tym sensie, że jednak na festiwalu filmowym wygrał film animowany i to myślę jest ewenement, ale to nie powinien być ewenement. Wierzę w to i bardzo bym tego sobie życzył, żeby tak za 5-10 lat po prostu nikogo to nie dziwiło.
To jakich działań nam potrzeba, żeby za te 5-10 lat nikogo nie dziwiło, że komiks jest dla dorosłego odbiorcy?
Czego nam potrzeba?
Tak.
Myślę, że może
więcej komiksów typu pan Żarówka.
Może, oczywiście, chętnie, ale też myślę, że no nie wiem, może przestańmy zadawać pytania, czy jak to się dzieje, że to może być również dla dorosłych? Po prostu może. No. Im więcej będziemy o tym właśnie mówić, dziękuję za zaproszenie, tym myślę, że mniej będziemy tego typu rzeczami po prostu dziwić, a bardziej będziemy zachęcać do tego, żeby ktoś wziął tę książkę do ręki i przeczytał.
I oczywiście do tego państwa zachęcamy, a zachęcał pan Wojtek Wawrzyk, reżyser filmów animowanych, animator, scenarzysta, rysownik, autor komiksu pan Żarówka, który był dziś gościem Radia Kraków Kultura. Panie Wojtku, pięknie dziękuję za spotkanie.
Bardzo dziękuję.